Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Ksiądz Wiesław Szlachetka będzie nowym biskupem pomocniczym w Gdańsku.
Do kompetentnej służby Kościołowi ze świętością, unikając bezduszności i obmowy, zachęcił papież swych współpracowników na bożonarodzeniowym spotkaniu z Kurią Rzymską.
W Przemyślu odbyła się chirotonia, czyli sakra grecko-katolickiego biskupa Eugeniusza Popowicza.
Witamy 21 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej papież Franciszek mianował księdza Wiesława Szlachetkę. Biskup nominat urodził się w 1959 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1986. Doktorat z biblistyki uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2000 roku został proboszczem nowo powstałej parafii świętego Polikarpa w Gdańsku Osowej. Jest też wykładowcą egzegezy Starego Testamentu w seminarium w Gdańsku Oliwie i w Kolegium Teologicznym w Gdyni.
W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat mówił o zadaniach, które stoją przed nim w kontekście wyzwań duszpasterskich archidiecezji gdańskiej.
Dotychczas byłem proboszczem w parafii po wezwaniu świętego Polikarpa w Gdańsku Osowej, która została erygowana w 2000 roku. Jako proboszczowi przypadło mi zadanie budowy kościoła i zorganizowanie struktur duszpasterskich. Teraz jako biskup pomocniczy będę przede wszystkim wspierał w posłudze duszpasterskiej i wszelkich koniecznych działaniach administracyjnych księdza arcybiskupa metropolity Sławoja Leszka Głudzia. Społeczność diecezji gdańskiej jest dość zróżnicowana pod względem socjologicznym. Przede wszystkim tworzą ją głównie Kaszubi, rodowici mieszkańcy tej ziemi, a także jest sporo nowych mieszkańców, którzy przyprowadzili się tu z różnych stron Polski. Trójmiasto to też bardzo żywy ośrodek inteligencki. Jest tu bowiem wiele wyższych uczelni. To też określa specyfikę określonych zadań duszpasterskich w tym środowisku. Będę starał się robić to, co możliwe, aby powierzona mi posługa przyczyniała się dla zbawiennego pożytku zarówno tych, którzy wierzą w Chrystusa, ale i tych, którzy tej wiary nie podzielają.
Papież wyraził wdzięczność swym najbliższym współpracownikom, dając im wskazania dotyczące charakteru pełnionej przez nich służby. Uczynił to na tradycyjnym przedświątecznym spotkaniu z kardynałami i innymi pracownikami Kurii Rzymskiej.
W sposób szczególny pragnę okazać wdzięczność tym, którzy w tym czasie kończą służbę i przechodzą na emeryturę. Dobrze wiemy, że jako kapłani i biskupi nigdy nie idziemy na emeryturę, ale odchodzi się z urzędu. Jest to słuszne także po to, żeby poświęcić się trochę bardziej modlitwie i trosce o duszę, począwszy od własnej. Tak więc szczególne, serdeczne dzięki Wam, drodzy bracia opuszczający kurię, zwłaszcza tym z Was, którzy pracowaliście tutaj przez tyle lat i z takim poświęceniem w ukryciu.
Ojciec Święty podkreślił dwie cechy, które winny znamionować pracowników Kurii Rzymskiej, a zwłaszcza jej przełożonych. Pierwszą jest profesjonalizm, który oznacza kompetencje i doskonalenie wiedzy. Drugie ich znamie to służba papieżowi i biskupom, Kościołowi Powszechnemu i Kościołom Partykularnym.
Gdy brakuje profesjonalizmu, powoli ześlizgujemy się w przeciętność. Akta spraw stają się szablonowymi raportami i pozbawionymi zaczynu życia informacjami, niezdolnymi do tworzenia wielkich perspektyw. Z drugiej strony, gdy nie ma postawy służby kościołom partykularnym i ich biskupom, rozrasta się struktura kurii jako ciążącej machiny biurokratycznej, kontrolnej i śledczej, nie pozwalającej na działanie Ducha Świętego i na rozwój ludu Bożego.
Do tych dwóch cech, profesjonalizmu i służby, Franciszek dodał jeszcze trzecią, którą jest świętość.
Dobrze wiemy, że w hierarchii wartości jest ona najważniejsza. Jest bowiem również podstawą jakości pracy i służby. I chciałbym powiedzieć, że tutaj w Kurii Rzymskiej byli i są święci. Nieraz mówiłem o tym publicznie, dziękując Panu. Świętość oznacza życie zanurzone w duchu, otwarcie serca na Boga, stałą modlitwę, głęboką pokorę, miłość braterską w relacjach z kolegami. Oznacza też apostolstwo, dyskretną posługę duszpasterską, wierną, prowadzoną z zapałem, w bezpośrednim kontakcie z ludem Bożym. Jest to dla kapłana niezbędne. Świętość w kurii oznacza również sprzeciw sumienia, mianowicie wobec obmowy. Słusznie podkreślamy znaczenie sprzeciwu sumienia, ale może powinniśmy też z niego korzystać w obronie przed niepisanym prawem naszych środowisk, jakim niestety jest plotkarstwo. Tak więc wszyscy podejmujmy sprzeciw sumienia. Zauważcie, że nie chodzi mi tylko o aspekt moralny. Obmowa bowiem szkodzi jakości ludzi, szkodzi jakości pracy i środowiska.
Nawiązując do świąt Narodzenia Pańskiego, papież przypomniał rolę świętego Józefa, cichą, ale niezbędną u boku Matki Bożej. Zachęcił swych współpracowników z Kurii Rzymskiej, by służąc Kościołowi naśladowali jego troskę o Maryję i Jezusa.
Natomiast po południu Franciszek udał się z przedświąteczną wizytą do szpitala dziecięcego Bambino Gesù. Jej program obejmuje odwiedzenie poszczególnych oddziałów i spotkania z małymi pacjentami pochodzącymi z różnych krajów świata. Ten największy w Europie szpital pediatryczny pozostaje pod pieczą Stolicy Apostolskiej i znajduje się nieopodal Watykanu.
Papież mianował nuncjuszem apostolskim w Sudanie Południowym arcybiskupa Charlesa Balvo. 62-letni duchowny, pochodzący z USA, pełni już od początku roku taką samą funkcję w Kenii. Podkreślił on ostatnio zasadnicze znaczenie, jakie mają dla przyszłości tego regionu kościelne inicjatywy na rzecz pokoju między plemionami zamieszkującymi północny zachód Kenii. Watykański dyplomata przypomniał w oświadczeniu dla prasy kontekst całej sprawy. Niedawne odkrycie złóż ropy naftowej oraz zadawniony konflikt między plemionami Turkana i Pokot o dostęp do pastwisk i wody.
Zdaniem nuncjusza w Kenii napięcia etniczne można załagodzić, jeśli zasoby naturalne regionu udałoby się wykorzystać z jak największym pożytkiem dla lokalnej społeczności. Temu służyła m.in. pokojowa konferencja zorganizowana w pierwszej połowie miesiąca przez diecezję Lodwar. Wzięło w niej udział około 70 osób reprezentujących wspólnoty religijne i lokalne oraz ugrupowania polityczne z pogranicza Kenii, Etiopii, obu Sudanów i Ugandy. Uważam, że konferencja stanowiła ważny wkład Kościoła katolickiego w uśmierzenie napięć etnicznych oraz wsparcie pojednania i pokoju, stwierdził arcybiskup Balvo. Watykański dyplomata wziął udział w tym spotkaniu, zachęcając uczestników do wzmożenia wysiłków na rzecz wykorzystania odkrytych złóż ropy do rozwoju regionu i załagodzenia konfliktów plemiennych.
Rozwój sytuacji w Sudanie Południowym niepokoi Kościół regionu. Sekretarz generalny AMECEA, czyli Stowarzyszenia Konferencji Episkopatów Wschodniej Afryki, ksiądz Ferdinand Lugonzo, wyraził solidarność z biskupami tego najmłodszego państwa kontynentu oraz nadzieję na położenie kresu kolejnym cierpieniom ludności i na przywrócenie pokoju.
Stowarzyszenie Konferencji Episkopatów Wschodniej Afryki zaapelowało do rządu i opozycji, a także do zwierzchników wspólnot chrześcijańskich i wszystkich obywateli Sudanu Południowego o powstrzymanie przemocy i rozwiązanie problemów metodami pokojowymi. Osobne zapewnienia o solidarności i modlitwie przesłali biskupi Malawi i Etiopii.
Hiszpański rząd zamierza drastycznie ograniczyć zabijanie nienarodzonych dzieci w tym kraju. Wczoraj gabinet Mariana Rajoya zaaprobował projekt ustawy, która nie tylko obala ekstremistyczne reformy poprzedniego premiera Zapatero, ale w praktyce przywraca stan prawny z 1985 roku. Dziś kobieta może zabić dziecko na życzenie w ciągu pierwszych 14 tygodni życia, a w przypadku wad płodu lub zagrożenia zdrowia matki nawet do 22 tygodnia. Dodajmy, że w tym okresie rodzą się już najmłodsze wcześniaki. W ubiegłym roku obowiązujące w Hiszpanii prawo kosztowało życie 120 tysięcy nienarodzonych dzieci.
Znowelizowana ustawa dopuszcza aborcję w dwóch przypadkach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety oraz kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu. W pierwszym wypadku potrzebna jest opinia dwóch lekarzy. W nowej ustawie o aborcji wartość życia nienarodzonego dziecka nie będzie już zależała wyłącznie od decyzji kobiety. W tym sensie deformacja płodu sama w sobie nie jest powodem do pogwałcenia prawa do życia. Kobieta będzie miała 7 dni przed aborcją, w czasie których zostanie poinformowana o środkach pomocy macierzyńskiej. Ustawa gwarantuje również personelowi medycznemu możliwość skorzystania z klauzuli sumienia, by nie brać udziału w aborcji. Ponadto zakazuje reklamy klinik, w których jest ona dokonywana. W przypadku nieletnich na aborcję muszą wyrazić zgodę rodzice. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Trwają starania o uwolnienie 12 prawosławnych mniszek z miasta Maalula, porwanych 3 tygodnie temu przez syryjskich rebeliantów. Jak podaje nuncjusz apostolski w Damaszku, zostały już nawiązane kontakty z porywaczami, co daje jakieś nadzieje na uwolnienie zakonnic. Również same porwane miały możliwość telefonicznego kontaktu z hierarchią kościelną. Kilka dni po porwaniu telewizja Al Jazeera wyemitowała nawet krótki film pokazujący, że siostry czują się dobrze i że niebawem zostaną wypuszczone na wolność.
Jednak wbrew obietnicom nie doszło do uwolnienia, co budzi zrozumiałe rozgoryczenie syryjskich chrześcijan, a to tym bardziej, że mniszki prowadziły sierociniec i były cenione w całej Syrii. Jest to poważna zbrodnia islamskich ekstremistów, oświadczył syryjsko-prawosławny arcybiskup Homs i Hamy. Jeśli porywa się nawet zakonnice, znaczy to, że porywacze nie mają litości dla nikogo, powiedział arcybiskup Selvanos Butros Alnemach.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W grecko-katolickiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu odbyła się chirotonia, czyli konsekracja biskupia księdza Eugeniusza Popowicza, mianowanego 4 listopada przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej. Uroczystości przewodniczył zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego arcybiskup Światosław Szewczuk. Biskup Popowicz powiedział, że nie ma potrzeby obawiać się czegokolwiek. Nie jestem sam, ale z Panem Bogiem, stwierdził.
Z jakąś taką świadomością, że już nie jestem sam, ale jestem z Panem Bogiem. On mnie prowadzi, on mnie wybrał, powołał. Muszę iść do przodu, bo człowiek tylko może być silny z łaską Bożą. Bez łaski Bożej nic nie zrobi. Tak, jeżeli będzie ta świadomość, że ja współpracuję z łaską Bożą, to i Pan Bóg mnie nie opuści. Nie mam potrzeby obawiania się o czegokolwiek, czy wyzwań, czy trudności, ponieważ jeżeli będę trwał przy Bogu, Bóg będzie ze mną.
Z apelem o modlitwę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla kardynała Franciszka Macharskiego zwrócił się do wszystkich mieszkańców Krakowa i całej archidiecezji kardynał Stanisław Dziwisz. Arcybiskup senior przebywa w szpitalu, gdzie przeszedł operację po złamaniu kości udowej. Kardynał Franciszek Macharski ma 86 lat. W latach 1979-2005 był metropolitą krakowskim. Od 15 lutego przyszłego roku telewizja Trwam może rozpocząć nadawanie na multipleksie pierwszym. Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam oraz Telewizja Polska podpisały porozumienie, na mocy którego publiczny nadawca zwolni miejsce na multipleksie. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i prezes zarządu Fundacji Lux Veritatis, podziękował wszystkim, którzy włączyli się w walkę o to, by telewizja Trwam mogła nadawać na cyfrowym multipleksie.
Możemy podziękować wszystkim, powinniśmy. To jest, powiedziałbym, zwycięstwo Pana Boga i wasze, ludzi, wszystkich ludzi, którzy się włączyli w tę sprawę, by w Polsce była większa wolność słowa, wolność mediów, by rzeczywiście był większy pluralizm.
Telewizja Trwam otrzymała miejsce na multipleksie z przeznaczeniem na nadawanie kanału o charakterze społeczno-religijnym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.